Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska. Wójciak, witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj moim i Państwa gościem, po długiej przerwie, przyznam szczerze, jest pan Marek Jakubiak, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, przedsiębiorca. Witam, panie pośle, bardzo serdecznie.
Pani redaktor, to już chodzi 10 lat.
O tak, panie pośle.
Dzień dobry, kłaniam się, witam wszystkich państwa.
Niejedna audycja o historii naszej perełki ciechanowskiej, czyli ciechanowskiego browaru, miała miejsce na antenie naszego radia. Myślę, że jeszcze kiedyś może powrócimy do tego tematu, gdyż nie do końca został zgłębiony. Ale dzisiaj zaprosiłam pana na spowiedź polityka, bo taką serię audycji od jakiegoś czasu prowadzę. Chciałabym powiedzieć w ten sposób. Pan Marek Jakubiak, poseł na Sejm Prawa i Sprawiedliwości z okręgu warszawskiego, a chciałoby się odruchowo powiedzieć ciechanowskiego. Dlaczego nie ciechanowskiego?
No, ja jestem warszawiakiem i nie Prawa i Sprawiedliwości, a Kukiz 15. Ja z list tylko Prawa i Sprawiedliwości startowałem, mając nadzieję i pewność, że ta lista będzie koalicyjną listą. W ostatniej chwili stała się listą Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast ja jestem od urodzenia warszawiakiem i warszawiakiem umrę. Natomiast tutaj przyciągnął mnie do Ciechanowa browar i jestem tu już 20 lat.
Na ile pan poznał już środowisko regionu ciechanowskiego?
No tak i nie, dlatego że w Ciechanowie będąc ja byłem utopiony, że tak powiem, w pracy na rzecz browaru. Browar kapitalne, takie remonty ze trzy przeszedł od początku do końca. I tak naprawdę te nasze rozmowy to nie były o establishmencie ciechanowskim, tylko ja po prostu tu przyszedłem zasuwać. I tak naprawdę znam większość ludzi z twarzy, na przykład poprzedniego gościa przede mną, nazwisko kojarzę, ale już z twarzą gorzej. Więc powiem tak, że tych wszystkich, których poznałem 20 lat temu, oni już tam czynnie nie działają tak naprawdę. Natomiast Ciechanów też się zmienia. Co by tu powiedzieć, tam ludzie umierają, rodzą się, to 20 lat to jest kolosalna. Dość powiedzieć, że mojej pracownicy ostatnio nie poznałem, pani Jolanty. Aż mi głupio było. Teraz jest radną powiatową. Aż mi głupio było.
Chciałabym dzisiaj z panem głównie o polityce rozmawiać, ale jedno pytanie związane z browarnictwem zadam. Czy uważa pan, że udało się panu uratować tę perłę Ciechanowa, jaką był upadający browar?
On upadł. On nie funkcjonował. Był wystawiony chyba na sprzedaż, o ile pamiętam. Rozkradziony z maszyn. Tam w zasadzie to były tylko ściany w tragicznej, że tak powiem, formie, wszystko to, co zostało. I w ciągu 3 miesięcy żeśmy dokonali pewnego rodzaju cudu. Na browarze Ciechanów zrobiliśmy rewolucję piwną. Przecież, co tu ukrywać, Ciechan przez spory czas, dopóki ja do polityki nie wszedłem, był liderem.
O tym za chwileczkę, panie pośle.
Był liderem rynków piw regionalnych i to Ciechan swoim wybornym podbijał rynki wszem i wobec, więc myślę, że później te pałeczki przejęte, dzisiaj piwo się cofa, jakby znowu Ciechana brakuje, dlatego że koncerny przejęły, że tak powiem, wszystko to, co ja budowałem tutaj w pocie czoła. Koledzy, którzy na tym rynku zajęli się sobą, a nie branżą piwowarską, czyli nie było, po prostu zabrakło chyba, tak mi się wydaje, Jakubiaka. I dzisiaj mamy branżę w absolutnym wycofaniu się. To jest tak, że branża piwowarska się cofa. I to 30% rok do roku. To jest gigantyczna porażka branży piwowarskiej.
To skoro tak dobrą rzecz pan wykonał, zrewolucjonizował wręcz rynek, to po co panu była ta polityka?
Sam się zastanawiam. Ja pamiętam, co mnie zdenerwowało wtedy. Po pierwsze, biurokracja zaczęła pokazywać ręce i pazury. W związku z tym nastąpił taki bunt wewnętrzny. Wtedy brałem udział pierwszy raz. Ten bunt był w Ciechanowie przeciwko ówczesnemu prezydentowi Platformy Obywatelskiej, który pod mury browaru sprowadzał mi tu konkurencyjne browary, na złość robiąc browarowni. Wtedy wspomogłem bardzo dzisiaj funkcjonującego, wydaje się, bardzo dobrze, nie wydaje się, tylko bardzo dobrze funkcjonującemu Krzysztofowi Kosińskiemu. Mam nadzieję, że on to pamięta, bo pamięć może być zawodna w takich razach. I wtedy wygraliśmy te wybory, mimo że nikt nie dawał szans i mówił, że pan prezydent, nie będę już wymieniał nazwiska, z Platformy Obywatelskiej wygra w cuglach. Przegrał. I ta polityka już jakby mnie wciągnęła dalej. Ona, to nie jest tak. To jest pewnego rodzaju zasada domina i ta zasada domina człowieka pcha w kierunku polityki. W moim przypadku musiało się to skończyć takim kompromisem pomiędzy polityką a biznesem. Ja wtedy zadałem pytanie moim prezesom. Dzisiaj notatki przeglądałem sobie. Wtedy wypłacałem w tej mojej firmie, proszę państwa, 1 300 000 miesięcznie samych pensji. To była taka firma. Oczywiście produktywność ma swoje prawa, więc automatyka wchodzi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to była gigantyczna firma i myślałem, że ona po prostu beze mnie pociągnie sobie dalej. No i przez jakiś czas ciągnęła. No niestety, czym ja dalej wchodziłem w politykę, czym mniej czasu miałem, a dość powiedzieć, że z mediów nie wychodziłem praktycznie, bo to po 4 razy dziennie.
No i tak
po
zostało
3 razy.
Zresztą.
No tak, to jest kłopotliwe. Dzisiaj to już się oswoiłem trochę, ale wtedy to było bardzo wyczerpujące, powiem. Z mojej takiej praktyki wynika, że 3 razy w mediach to jest już maksimum, co intelektualnie można zdzierżyć. Potem już się głupoty opowiada. Taka moja ocena była, więc ja ograniczyłem. Natomiast no, prawda jest taka, że w samym TVN-ie byłem ponad 180 razy, proszę państwa, w ciągu 2 lat, więc to można sobie pomnożyć. Żadnej niedzieli. W ciągu 4 lat 8 kadencji miałem dla siebie 4 pełne weekendy.
No ale to na własne życzenie, panie pośle.
To nie ma, to maszyna jedzie. To już jest maszyna taka, w której może nie tyle nie wypada, co już obowiązek jest zabierać głos. No i mam nadzieję, że wstydu Ciechanowowi nie przyniosłem.
Zapytam jeszcze w ten sposób, jeśli chodzi o te decyzje związania się z polityką. A czy to nie jest tak, że przedsiębiorca, który odnosi sukcesy, naturalnym etapem jest próba wejścia do polityki i próba wpływania jednak na to, co się uchwala?
Niby naturalne, natomiast w Polsce nie polecam, dlatego że polityka spowodowała, że pierwsze, co moi adwersarze gryźli, to mój biznes, bo to mogli, więc gryźli.
Tak jak kiedyś w odniesieniu do pana ministra Koźlakiewicza.
Na przykład, tak. Więc to jest najprostsze, najbardziej prostackie, bym powiedział, podejście do tematu, natomiast, bo przecież ja, zatrudniając ludzi, nie pytam się ich o poglądy polityczne, bo tak naprawdę mnie to nie interesuje. Mnie interesuje dobry produkt, mnie interesuje dobry pracownik, chcę go poznać, ale nie jego poglądy. Jego status ekonomiczny, jego rodzinę, to tak. Natomiast absolutnie w małych firmach to jest bardzo potrzebne. W dużych firmach każdy pracownik to już jest numer praktycznie, a nie nazwisko, więc ja się z tym nie zgadzam. Być może ja się do korporacji dlatego nie nadaję. Nie? I zbyt duża ta firma już była, taka prawie korporacja. Ja już tu nie dawałem, bo ja ciągle Marek Jakubiak, a nie pan prezes. Więc sądzę, że wejście do polityki, mając duży biznes, może tylko i wyłącznie przeszkodzić, nie pomóc. Dlatego, że następuje polaryzacja klientów. Jedni mają poglądy takie, drugi takie, już nie będę wymieniał, natomiast to jest jego produkt, to ja jego nie kupię, bo ja mam inne zdanie.
Albo wyleję.
A to czego innego dotyczyło. Miało to miejsce, to prawda. To też była pewnego rodzaju prowokacja, która mnie zdeterminowała do wejścia do polityki, bo mówię, tak nie może po prostu być. Tak nie może być. I wtedy, przypomnę, chodziło o adopcję dzieci przez pary homoseksualne. Ja byłem pierwszym, na którego cały hejt tego świata się wylał. Z New York Timesem włącznie. Ale to przetrzymałem to i powiem szczerze, nie zmieniłem zdania, bo presja była nieprawdopodobna, żebym tam w ogóle za coś kogoś przepraszał. Nie, takie mam zdanie. I tyle. No. Rodzina wychowująca dziecko powinna się składać z matki i ojca. Takie jest moje zdanie na ten temat. I Konstytucji Rzeczypospolitej. I tu się nic nie zmieni w tej kwestii.
No ale jeśli chodzi o zasięgi, mówiąc kolokwialnie, no to po tej sprawie miał pan dosyć szerokie.
No, w tym samym czasie Ewa Kopacz została premierem i nikt nie mówił o pani Ewie Kopacz, tylko o Ciechanowie i Jakubiaku.
No właśnie. Panie pośle, to w takim razie jeszcze zapytam, dlaczego Kukiz?
Kukiz 15, po pierwsze dlatego, że ja, wchodząc do polityki, chciałem właśnie walczyć z patologiami politycznymi. Bardzo ciężko to idzie, bo to się okazuje, że te patologie to są takie normy pewnego rodzaju, a z normami ciężko się dyskutuje i walczy. Chodzi o to, że społeczeństwo musi mieć wpływ i musi wziąć odpowiedzialność za własne państwo. Jeżeli społeczeństwo nie weźmie odpowiedzialności za własne państwo, to państwo utraci, wcześniej czy później. bo to albo korporacje przejmą, albo przejmie to partia polityczna, która jest na usługach takich czy obcych wpływów krajów zachodnich, które są zainteresowane Rzeczypospolitą. I to są fakty, które na naszych oczach się dzieją. I szczerze powiem, to proszę państwa, jak my jako Kukiz 15 występujemy o to, żeby zmniejszyć progi referendalne, na przykład akurat w Ciechanowie to nie ma takiej potrzeby, natomiast są miasta, w których burmistrza trzeba odwołać, a nie ma jak. Więc my mówimy, dobrze, obniżmy to do 15% na przykład, albo w ogóle zlikwidujmy, co ja jestem zwolennikiem gorącym w ogóle z likwidacji progów frekwencyjnych, dlatego że to determinuje obie strony do jak największej frekwencji wtedy. Odwrotnie działa niż to, co dzisiaj jest, tak? No i szczerze powiem, że takie narzędzia, które na przykład Donald Tusk wykorzystał w ostatnich wyborach, jak było referendum i cztery pytania, to on po prostu nawoływał, żeby nie brać kart i nie brać, żeby co zrobić? Frekwencję, żeby uwalić, a nie żeby merytorycznie rozmawiać, czy mam rację, czy nie. On nie podjął tej rękawicy, nie przekonywał do bezsensowności na przykład tych pytań, albo na przykład głosujcie na nie, dlatego że nie podjął. Odwołuje uroczyście to referendum, proszę nie odbierać kart. I nie odbierali, jak te stado, powiedziałbym, no. A przecież chodziło o cztery pytania dotyczące naszej ojczyzny i bezpieczeństwa tej ojczyzny. I proszę bardzo, czyli plan na Polskę już był wtedy, czyli sprzedaż majątku, czyli uchodźcy, to już wiemy, że to było pewnikiem i już dzisiaj jest realizowane, bo od wczoraj prezydent Francji się wygadał po prostu, któryś raz z rzędu, któryś polityk się wygaduje w takich razach, że to już gdzieś pod stołem zostało podpisane, że już są spokojni Francuzi, że oni do Polski i Litwy, proszę nie porównywać Litwy z Polską, to po prostu jest malutki kraj, to jest prawie wielkości dwóch Warszaw, nie? Więc wszystko to oni widzą, zobaczyli nagle takie światło w tunelu, te kraje zachodnie, że oni u siebie uporządkują, wysyłając swoje problemy do Polski. Narobili sobie sami problemów, a teraz wszystko to, co im jest zbędne, chcą wyrzucić na strych, jak to się robi, a tym strychem jest Polska.
Myśli pan, że Polacy pozwolą na to?
A co Polacy będą mogli zrobić? No co będą mogli zrobić? No pani redaktor, wyjdą na ulicę, co będą tłukli, strzelać będą? Warszawa już jest kolorowa. Ja nie wiem, jak to się stało, bo to w ciągu miesiąca się stało. No ale też są takie sytuacje, ja mieszkam na Saskiej Kępie, że idę sobie właśnie francuską i siedzą, no inny kolor skóry w każdym razie mają, siedzą sobie przy stoliku, proszę bardzo, do czego doprowadzili, że nie można powiedzieć normalnie po ludzku, kto siedział. I ja mówię, piorun, ja już z całymi rodzinami się tutaj, a oni czysto po polsku zaczynają mówić, a oni się już w Polsce wychowali, więc myślę, że nie o takich chodzi ludzi, nie, tu chodzi o tych, którzy po prostu tutaj do Polski będą przesyłali, bo stanowią problem w Niemczech. 900 tysięcy Niemcy zdefiniowali niepotrzebnych uchodźców.
No dobrze, panie pośle, ale ja taką tezę w rozmowach z państwem politykami tutaj głoszę. Każdy człowiek na świecie ma prawo mieszkać tam, gdzie chce. Co pan na to? My Polacy też w różnych regionach świata mieszkamy.
No ale nie zgadzam się na to. Nie, to błędna jest pani teza. Bo powstały państwa, bo świat się podzielił na różne strefy wpływów, na różne języki, na kody kulturowe, połączone wspólnym mianownikiem, jaka jest historia. I szczerze mówiąc, predyspozycje, na przykład widziałem ranking wydajności pracy. Czym bardziej na północ, tym on wzrasta bardziej. Więc pytam się, jak się mają odnaleźć ludzie, którzy mają na poziomie zerowym praktycznie taki wskaźnik, w Polsce czy gdzieś. Trzeba będzie na nich łożyć, dlatego że oni do pracy się absolutnie nie nadają, do żadnej pracy. Więc pytam się, co z nimi robić tutaj? Dlatego, że prawo mają? No, prawa to mają, ale we własnych krajach.
No dobrze, panie pośle, ale może też żale do Komisji Europejskiej, jednak do Parlamentu Europejskiego, bo przecież tam zapadają decyzje, jeśli chodzi o migrację.
Ja mam pretensje przede wszystkim do tych, którzy granic pilnują. Proszę zobaczyć, jak Polska zareagowała na gwałtowny atak z Białorusi. Polska poważnie do tematu podeszła i dużo trudniejszym terenie niż na przykład morze, które łatwiej jest dużo chronić niż lasy białoruskie i bagna. Więc myślę sobie, że tutaj Włosi, Grecy sobie dali radę, Australijczycy moment sobie dali radę. Więc w czym problem jest? No problem jest tym, pani redaktor, że NGOsy niemieckie finansowane przez Scholza wynajmują trzy statki, które dowożą do Lampedusy. Dowożą. One w linii granicy wysadzają na pontony i pontonami oni sobie dopływają, bo nie da się 200-300 kilometrów przepłynąć pontonem. Więc oni biorą na pokład i wyrzucają tych ludzi przy granicach morskich i oni sobie motorówkami, tymi tam pontonami płyną do brzegu. Pytam się, jak to jest możliwe, że straż włoska do tej pory nie aresztowała tych statków? Przecież one dokonują przestępstwa. Jak to jest możliwe? No możliwe to jest, dlatego że patrzą na wskaźniki dzietności. W Polsce też nie jest dobrze, bo w Polsce jest 1,7. We Francji 1,3, 1,7 bodajże. We Francji to jest 4 z czymś, dlatego że tam już większość to są muzułmanie, a tam muzułmanka rodzi 8, 9 dzieci. Tam co rok to prorok. Więc szczerze powiem, że tam następuje przekulturowanie się państw. I tak na przykład, jeżeli w Brukseli mamy już 70% mieszkańców, to są ludzie przyjezdni, to tam już jest coś nie tak. I dlatego oni chcą teraz odciążyć swoje państwa na siłę, wysyłając do nas. Mało tego, jeżeli my nie zapłacimy 20 tysięcy euro, tutaj chcę powiedzieć, że taki wskaźnik Niemcy mieli dla Bawarii na przykład 13 tysięcy euro. I tak na przykład rząd federalny płacił za każdego uchodźcę utrzymanie, każdego uchodźcy 13 tysięcy euro. Ale dziś, żeby się wykupić, trzeba 20 już zapłacić. Tutaj geszefciarze niemieccy mają w tym interes i tak mi się wydaje, że ktoś pieniądze na tym będzie tłukł. No ale co zrobić, jak będzie przymusowa, bo jest w tym traktacie jednak przymus, mimo że przysięgali wszyscy naokoło, że nie ma czegoś takiego. Otóż, proszę państwa, jeżeli ten przymus zostanie wprowadzony, to ci ludzie będą mieli obowiązek tylko i wyłącznie w Polsce mieszkać. Czyli pani teza, że każdy ma prawo, już jest przez Unię Europejską zdyskredytowana. Nie ma tej tezy. Nie ma wolności i Schengen dla nielegalnych imigrantów. Oni mają być w Polsce. A jak złapią człowieka, który do Polski został skierowany, złapią go w Niemczech, bo do rodziny uciekł na przykład, to Polska ma za niego zapłacić 40 tysięcy euro.
Panie pośle, no ale to tutaj powinniśmy duży nacisk kłaść na wyposażenie naszych europosłów, prawda, w te problemy. Niech oni walczą o naszą sytuację. Jakie znaczenie zatem wybory parlamentarne no niby pana mają?
Koalicje, polityka. No, ja cały czas mówię i będę mówił o tym, że Europarlament, pani redaktor, nie jest żadną umieralnią słoni, jak to nazwał jeden z oficerów WSI. To nie jest umieralnia słoni. To jest pole, udeptane pole, na której po prostu trzeba się bić o swoje. Dlatego też tam trzeba wysłać takich ludzi jak wy tu macie Jacka Ozdobę, takich właśnie wojowników od początku do końca, który ludzi prawników, on jest prawnikiem i takich z pazurem, po prostu z pazurem, nie tam, że usiądzie i będzie walczył, tylko
ale
cały
dajmy
czas.
Dajmy szansę wyborcom, oni sami zdecydują, no, na kogo zagłosują.
Przecież ja nie mówię, na kogo mają głosować.
A przed chwileczką pan poseł powiedział.
No, ja gdybym głosował tutaj, bym głosował na Jacka Ozdobę i tak jest moje zdanie na ten temat. Chyba pani mi nie odbiera tej wolności słowa.
No nie, akurat pan się nie boi mówić tego, o czym myśli. No dobrze, to powróćmy jeszcze do tej spowiedzi. Wiemy już, dlaczego Kukiz, nie żałował pan nigdy, że związał się z ruchem Kukiz 15?
Żałowałem tylko jednego, że odpuściłem tak naprawdę, że trzeba o to Kukiz 15 zawalczyć w połowie kadencji. Natomiast jak widzę, że Stanisław Tyszka dzisiaj narzeka w mediach na Kukiz 15, to po prostu włosy dębami stają. Ja nie jestem awanturnikiem. Albo pracujemy, albo się rozstajemy. No. Albo budujemy coś. Ja nie mam czasu na jakieś awantury, machanie szabelkami i tak dalej, i tak dalej. Albo coś się robi, albo czegoś się nie robi. Myślę, taki rys przedsiębiorcy to jest po prostu. Natomiast tam ta politykierstwo różnej maści, takie właśnie małe, o małe sprawy, i to ja się do tego nie nadaję. Dlatego się wycofałem, powiedziałem, nie, spokojnie, nie robimy żadnego klubu, mimo że było bardzo dużo chętnych, między innymi z Kukiz 15, żeby stworzyć drugi klub. To ja powiedziałem, nie, żadnego klubu. Ja będę niezależny do końca kadencji, zobaczymy co dalej, tak? Nie pchałem się już później do parlamentu, chciałem też odpocząć trochę, zobaczyć jak to wygląda z boku. I chyba jestem jedynym posłem, muszę się pochwalić, mogę? Po pierwsze, nie jestem pan poseł, tylko pan Marek. To jest jedna z większych moich zasług, że ludzie na ulicy do mnie mówią panie Marku, a nie panie pośle. Potem tam gdzieś tam się urealniają. Natomiast, proszę państwa, przez 4 lata nieobecności w Sejmie, ludzie w Sejmie nie zauważyli, że mnie nie ma. oni myśleli, że ja cały czas jestem posłem.
Może poprzez obecność w mediach.
Być może, ale to, że media właśnie nie wykluczyły mnie, to, że ja prowadzę taki program od 5 lat, taki dyżur poselski, powiedziałbym nawet, na YouTubie w czwartki, to powoduje, że dziesiątki tysięcy ludzi słucha jednak, co ja mam do powiedzenia, ale co do zasady, oni mają prawo mówić. To Kukiz 15 na tym właśnie polega. Że my chcemy społeczeństwa słuchać i nie tylko wtedy, kiedy są wybory, tylko my słuchamy cały czas. Ten program, pani redaktor, ja prowadzę od 5 lat zawsze w czwartki o 20:30. I niech pani wyobrazi sobie, że rekordowy wieczór to było 10 tysięcy ludzi na żywo. Takich oczek tam się wyświetla. Przypomnę, że że Tusk jak robi konferencję prasową, to mu 600 wylatuje. A Hołownia w szczycie swojego działalności od 5 do 6 tysięcy połowa kupionych, bo to widać było. Ja mam naturalne i gorąco zachęcam państwa do brania udziału w takich razach, bo już wielu polityków to naśladuje. Nie obrażam się, namawiam do tego. Każdy polityk powinien mieć taki kanał pod jednym warunkiem, że nie boi się telefonów od widzów.
Powiedział pan, że przez 4 lata był pan obecny w mediach, mimo że nie był pan posłem. No każdy tytuł chce mieć gościa, który nie boi się głosić swoich poglądów. No to też o czymś świadczy, prawda? Że jest pan atrakcyjnym gościem do audycji.
Ale ja nie mówię nic jakiegoś kontrowersyjnego. Ja po prostu mówię językiem ludzi. Oni mi to często mówią, że oni by tak samo powiedzieli. No to o to chodzi, że ja nie kombinuję, tylko myślę, co myślę. O.
Panie pośle, ale też nie brakowało takich głosów, że Paweł Kukiz zmarnował potencjał, z jakim szedł do polityki.
Można tak to nazwać, bo było 41 szabel, tylko że arytmetyka sejmowa, proszę państwa, była okrutna dla nas. Te 41 szabel nic nie mogły zrobić, a 3 szable, które Paweł miał, czy 5 szabel w 9 kadencji, mogły wiele więcej zrobić od tych 41. Więc ja uważam, że o ile powiem, że dziś po latach mogę powiedzieć, że mieliśmy fantastycznych ludzi w klubie, od profesorów, historyków, poprzez przedsiębiorców i tak dalej, no po prostu małym sejmem to nazywałem. I powiem, że był taki moment, jak ja byłem wiceprzewodniczącym tego klubu, to proszę państwa, dochodziliśmy do 15% poparcia. No i to chyba już za dobrze szło, bo zaczęły się jakieś odśrodkowe różne rzeczy i wtedy to zaczęło spadać poniżej 8. Do zmarnowania tego potencjału włącznie. Myślę, że Hołownię też to będzie czekało. Jak to się dzieje, nie mam pojęcia. Nie rozkminiłem tego do końca.
Ambicje szczególnych osób?
Nie wiem. To jakieś odśrodkowe działania, których ja zdefiniować nie potrafię, ani nikogo oskarżyć nie mogę o nic. Natomiast oczywiście pojawiały się tam osoby, które obciążam bezpośrednio, ale one dziś biorą udział w kampanii wyborczej, a życzę im, żeby weszli do Europarlamentu i zrobiły dokładnie to samo z Europarlamentem, co z Kukiz 15.
Panie pośle, ale pan też miał ambicje, no bo kandydowanie na prezydenta kraju, no to już powiem szczerze, zasmakował pan tej władzy troszeczkę. Skoro ma być to spowiedź, to proszę powiedzieć, jak to było.
No tak to było, że ja nie wierzyłem w możliwości takie. Moje głosy przepadły, jak poszła informacja, że Andrzej Duda w pierwszej turze może wygrać. I poszła taka informacja w teren i moi wyborcy, zresztą za moim przyzwoleniem, zagłosowali na Andrzeja Dudę po to, żeby on w pierwszej turze wygrał. I tu zmarnowałem trochę swój potencjał, bo ten potencjał ja mam może nie wysoki, bo on tam między 2 a 3% ogólnokrajowo się mierzy, czasami do 4, ale no zawsze to by było coś, tak? No, natomiast ja swój potencjał większy mam w Warszawie niż Prawo i Sprawiedliwość myśli, że gdyby na prezydenta Warszawy wystartować na przykład w tym roku, no to pan Trzaskowski uważam, że miałby kłopot. Miałby poważny kłopot. Pewnie bym nie wygrał w drugiej turze, tak realnie myśląc, z Trzaskowskim, natomiast miałby kłopot.
A z tym prezydentem kraju pan już sobie odpuścił, czy...
Myślę, że tak, ja już za stary jestem, pani redaktor.
A dobrze, a co by pana satysfakcjonowało, jeśli chodzi o określone stanowisko? Minister? W tym
rządzie
pewnie
jest to niemożliwe. Jeżeli już, to tylko minister obrony narodowej raczej, czy wiceminister obrony narodowej. Natomiast obrona narodowa w ogóle to jest taki mój konik i tam działam dzisiaj też bardzo mocno, o czym pan Kosiniak-Kamysz doskonale zdaje sobie sprawę z tego. I te komisje obrony narodowej są bardzo żywe z mojego powodu. między innymi oczywiście. Natomiast jest przewodniczący Komisji Obrony Narodowej pan Andrzej Grzyb, który autentycznie zasługuje na szacunek, bowiem on jest takim człowiekiem, który uspokaja nastroje bezwzględnie i perfekcyjnie to robi. On przyszedł z Europarlamentu do nas, więc tutaj nie wyróżniam ludzi w Komisji Obrony Narodowej na polityczne konotacje, tylko na stosunek do armii i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, bo jesteśmy, nie ma co tu ukrywać, w krytycznym momencie.
Tak, no właśnie więc... o tym chciałabym porozmawiać, jak pan obecną sytuację ocenia. To, co dzieje się z wpływami rosyjskimi, prawda, z tymi wydarzeniami ostatnimi. Jaka jest pana teoria na ten temat? Czy były wpływy rosyjskie?
Ja nie mam teorii, ja mam wiedzę w tej sprawie. Może szczątkową, ale jednak wiedzę. Polega to na tym, że proszę państwa, po 90 roku w Polsce ocenia się, a to jedna z agencji wywiadu powiedziała, 32 tysiące agentów wpływu zostało w Polsce po rosyjskim. Niektórzy są uśpionymi agentami, niektórzy są aktywnymi. Oni działają na różnych polach w bardzo dyskretny sposób. Agent profesjonalny różni się tym, że państwo nie odróżnicie go od normalnego człowieka. Mało tego, zaprzyjaźnicie się z nim, nie wiedząc, że on jest agentem. I takie jest jego zadanie. To też im jest bardzo łatwo. To też im jest bardzo łatwo. Dzisiejsza sytuacja dotycząca nagrywania na przykład tej Solidarnej Polski tam w tym funduszu, to powiem, że też mi to śmierdzi agenturą. Dlatego, że nikt normalny przyjaciela nie nagrywa, bo po co? Albo żeby się ubezpieczać na jakąś okoliczność, albo realizować jakieś ubezpieczenie. Więc myślę, że tutaj choć oczywiście działalności tego funduszu poza celami, które były w ustawie, uważam jako karygodne. To, żeby była sprawa jasna. Tak jak i Kukiz 15 uważa, że pomoc ofiarom przestępstw jest nader ważna, ale wykorzystywanie tych samych funduszy do innych celów, co prawda nie udowodniono to, nie udowodniono tego faktu. Dużo się mówi, a nic się nie pokazuje. To, proszę państwa, uważam za karygodne i niedopuszczalne z różnych przyczyn, przede wszystkim moralnych choćby.
Dobrze, to teraz zapytam pana w ten sposób. Czy pana odwaga bierze się z tego, że jest pan byłym żołnierzem zawodowym? A żołnierz, no, odważny musi być.
No, z całą pewnością, natomiast tak, żołnierze się rozpoznają. Ja rozpoznaję mundurowych, nawet po latach, jeżeli to rozpoznajemy się. Dlatego, że my stawiamy sprawę jasno, klarownie, czyli jak się wydaje rozkaz, to trzeba określić cel, czas, miejsce i narzędzie. Jeżeli to jest tak, że gubimy się gdzieś w polityce, no to faktycznie nam jest źle. Mi jest źle czasami, jak się politykować zaczyna, jak zaczynają knuć, jak zaczynają tam plotkować, jak zaczynają człowieka wpychać w jakieś odmęty, z których ja nie mam pojęcia. Ja chcę Polski bogatej, prężnej, ja chcę Polski, która rankingi miała najwyższe na świecie. Ja oceniam Obajtka po wynikach, a nie po tym, czy on jest taki, czy on się jąka, czy nie jąka. Mnie to nie interesuje. Mnie interesują wyniki Polski. Nie interesuje mnie, czy ktoś jest z PiS-u, czy z Platformy Obywatelskiej, czy z jakichś innych. Proszę mi wyniki. A jeżeli jak patrzę, że rok do roku Orlen traci w pierwszym kwartale 7 miliardów, a wiedzę mam taką, że paliwa, cena paliw na rynkach spadła, a cena na stacjach benzynowych wzrosła, to powinno być więcej pieniędzy, a nie mniej. A jest 7 miliardów mniej, no to mnie krew zalewa. Po prostu
zaczyna się. No i w tym momencie się przedsiębiorca w panu uruchomił.
I tu mnie krew zalewa, dlatego że my mówimy o perełce, która z 1400 któregoś tam miejsca wylądowała na 43. miejscu w Europie firma. I oni śmią prezesa w jakikolwiek sposób atakować. Wie pani, co ja bym zrobił na ich miejscu? Ja bym go dalej zatrudniał. Ja bym go dalej zatrudniał, dlatego że przynosi efekty wymierne dla Rzeczypospolitej.
Ale nie ma takiego zwyczaju w polskiej polityce.
No to już mamy 7 miliardów plecy.
Z drugiego ugrupowania.
Ale to paskudne jest. No. Ja się na to nie zgadzam. Właśnie moja obecność w polityce polega na tym, że byłem ze Szczerbą w programie którymś. No i on tam zaczął coś tam atakować. Ja mówię, nie atakuj człowieku. No, byłeś kiedyś premierem wtedy, kiedy był COVID, kiedy 200 tysięcy ludzi umarło. Czy ty byłeś wtedy premierem? Czy ty wiesz, w jakiej presji człowiek podejmuje decyzje? Czy ty w ogóle masz pojęcie, o czym ty mówisz, że krytykujesz ludzi, którzy pod taką presją działali, a dzisiaj wiedząc wszystko, ty jesteś mądry? No nie, moim zdaniem jest głupi, dlatego atakuje. Albo, to już o Orle nie mówiłem, ale ja z drugiej strony mówię, że, ale doceniam, że ty żeś razem z tym Jońskim latali po tych firmach i kontrolowaliście je, bo każdą władzę trzeba kontrolować, bo władza niekontrolowana za każdym razem staje się patologiczna. patologią. Więc dobrą robotę robił w tym przypadku, a teraz robisz złą robotę. I on to musi wiedzieć, no i, ale i musi się znaleźć ktoś, kto mu to powie. No to mu na antenie Polsatu to powiedziałem
no
prosto
tak,
w twarz.
Pan nie ma z tym problemu, żeby mówić wprost. Panie pośle, no jak wiemy, czas jest nieubłagany, moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać, ale niestety nasza audycja się kończy. No i jak to przystało na spowiedź? Czego się jeszcze możemy po panu spodziewać?
Wszystkiego.
No,
nie ma, co prawda lata lecą, ale nie ma. Mówimy o Polsce, mówimy o ciężkich czasach, które nadchodzą i warto by było, że po prostu w polityce czas chyba na silnych polityków będzie teraz. Chyba czas na silnych polityków nadchodzi, więc nie mam pojęcia. No, to jest tak, że w polityce nigdy nie mów nigdy, to jest po pierwsze, a po drugie nigdy niczego nie wiadomo.
A do Brukseli pan nie chciał?
A w życiu. To nie moje środowisko w ogóle. Ja nie. A dlaczego do domu wariatów mnie pani tam kieruje? Ja mam bardzo, bardzo jasno wyklarowaną sytuację. Uważam, że Unia Europejska jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla państw narodowych jako stowarzyszenie Schengen, umowa Schengen, NATO, umowy gospodarcze. Jest okej, ale przepraszam bardzo, mentalność niemiecka i polska to są dwie różne mentalności. Nigdy to się nie połączy. Takie jest moje zdanie. Zresztą pamiętam babcie, a poza tym ja mam własne doświadczenia rodzinne z Niemcami, więc tu mnie nikt nie przekona do tego. I żeby nie wiem jak nawet się starał, to Niemcy, nazywani ich przez warszawiaka geszefciarzami, proszę państwa, będą w nas widzieli tanią siłę roboczą, nie żadną inną. Nigdy partnerem nie będziemy. Zawsze będą nas wykorzystywać. I tyle. I Platforma Obywatelska tu się strasznie złości. Nie rozumiem dlaczego. Niech mi pokażą gdzieś pola, gdzie Niemcy dołożyli do Polaków. A jak mówicie teraz o tym, że składki, to składka Unia Europejska daje, a nie Niemcy. A jeżeli chodzi o euro, to z jednego euro, które do Polski wpływa, 85 eurocentów wraca do Niemiec, nie do Unii Europejskiej. Więc dajmy spokój, bo do tego się doliczy składki, to się okaże, że więcej płacimy, niż to jest możliwe, ale Polska się rozwija.
No ale mógłby pan odważne poglądy głosić w Parlamencie Europejskim.
Tam jest Patryk Jaki, tam jest Tarczyński, tam są odważni, młodzi ludzie, którzy powinni właśnie z natury rzeczy, oni biegle językami się porozumiewają kilkoma, oni nie mają żadnych kompleksów, to ja też nie mam żadnych kompleksów. Ja uważam, że Polacy, proszę państwa, nie mogą w kompleksach gnić. No. Oni nie mogą tej czapeczki jak ten chłop pańszczyźniany, tak nie mogą. Trzeba głowa do góry. Mamy czyste państwo, ludzi wykształconych, mądrych. Mamy najsprawniejsze kobiety na świecie. Ciągle to powtarzam, bo ciągle nasze panie walczą o coś. Polskie kobiety są najsprawniejszymi menadżerami w Europie. Najwięcej Polek jest menadżerami w Europie. Amerykanie się zabija. Kiedyś byłem na takiej wycieczce fajnej, zresztą jakby ktoś mógł, to polecam. Takim kruzerem po Karaibach i słuchajcie, taki statek 10 tysięcy ludzi, Polka zarządza, no więc i ona jest tam szefem. I ona kiedyś do naszych stolików, bo tam kilkaset osób z Polski było, podeszła do naszych stolików, coś tam i nagle jej nie ma. Pytam się, gdzie ona jest? Śmigłowcem ją zawieźli na drugi statek, bo tam bałagan. Takie
dobrze,
są nasze dziewczyny.
Świadczy o Polkach.
No i wszystkim matkom chciałem w związku z tym, że właśnie było święto matki, drogie panie, cierpliwości, miłości i chciałbym, żebyście realizowały swoje szczęście patrząc w oczy swoich dzieci.
A ja życzyłabym sobie, żeby pan poseł nie tylko brylował w tych mediach ogólnopolskich, ale częściej o Ciechanowie pomyślał.
Telefon pani redaktor już do mnie ma. Bardzo i zawsze tu wracam z uśmiechem. Na wszelki wypadek trzymam tu mieszkanie. Tak więc, proszę państwa, pozdrawiam Ciechanów. Uśmiechajcie się. Piękne miejsce. Bardzo zadbane miejsce. Gratuluję Krzysztofowi Kosińskiemu. To, że rywala nie miał, oznacza, że jest dobrym prezydentem.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Pan Marek Jakubiak, Kukiz 15, ale poseł na Sejm RP z list Prawa i Sprawiedliwości, przedsiębiorca, był dzisiaj moim i państwa gościem. Jak pan poseł zapowiedział, będzie bywał u nas na antenie i komentował bieżące wydarzenia. A dzisiaj serdecznie
dziękuję za
tę małą spowiedź, tak to nazwijmy.
Kłaniam się. Miłego dnia.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tukarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.